Dobry wieczór, witam serdecznie. Moim gościem jest dr Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska. No jak pani sądzi, czy te dobre mecze przykryją ciemną stronę mundialu?
Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo Katar nie powinien był dostać organizacji tych mistrzostw. I to z co najmniej kilku powodów. Także dlatego, że z góry wiadomo było w 2010 roku, FIFA miała cały komplet informacji potwierdzający nie tylko koszmarny stan przestrzegania, czy w zasadzie nieprzestrzegania praw człowieka w Katarze, ale też pełną informację na temat tego, co może się wydarzyć w obszarze praw człowieka, w obszarze praw pracowników migrantów, jeśli Katar te mistrzostwa dostanie. Te informacje zostały całkowicie zignorowane na 38-stronnicowej analizie, jaką FIFA przygotowała przed przyznaniem Katarowi tych mistrzostw. Ani razu nie pada słowo pracownik, praca, prawa człowieka, a kwestia temperatur tych słynnych katarskich upałów jest analizowana tylko i wyłącznie pod kątem wpływu na zawodników, działaczy, czy tak zwanej rodziny FIFA. Nie ma tam słowa o tym, jak w takich warunkach Katar będzie w stanie przygotować się do tych mistrzostw.
Będzie z nami drugi gość, nasz człowiek z Kataru, druga kobieta, co mi dużo sprawia przyjemność, mieszkanka stolicy Kataru, Doszy, Magdalena Lux. Jesteśmy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór. Jak tam w Katarze? Jak pani... Słyszy mnie pani dobrze?
Super. Tak, słyszę. Wszyscy gotowi na jutrzejszy mecz. Ciepło, pogoda idealna.
No właśnie, chciałabym...
Nie możemy czekać.
Nie może się pani doczekać meczu. Ja chciałam po prostu zapytać, jak się żyje kobiecie w stolicy Kataru? Kobiecie, podkreślam.
Bardzo dobrze. Muszę przyznać, że lepiej niż w Polsce. Czuję się, łatwiej mi jest, prowadzę akurat swój biznes i jest mi dużo łatwiej. Jest tutaj szacunek do kobiety. Nawet zwykły, prosty przykład, jeżeli jest gdzieś tam długa kolejka i widząc, że kobieta przychodzi, to od razu jest przepuszczana na początek.
A czy zatrudnia pani kobiety?
Oczywiście. Oczywiście prowadzę sporty wodne i polską restaurację i w restauracji same kobiety, a w sportach wodnych 30%.
I jaki jest ten system umów o pracę?
Więc jest bardzo tak naprawdę przejrzysty, bo każdy pracodawca musi zapewnić pracownikowi mieszkanie, wyżywienie i dojazd do pracy.
Dobrze. To na razie, teraz przechodzę znowu do pani Błaszczak-Banasiak z Amnesty International. No i widzi pani, wszystko jest pięknie w Katarze. No,
obawiam się, że nie wszyscy mają tyle szczęścia w Katarze, co nasza rozmówczyni, czy też nie wszyscy mają tyle szczęścia, co pracownicy naszej rozmówczyni, bo z naszego raportu Amnesty International wynika jednak, że doszło do bardzo poważnych naruszeń, jeżeli chodzi o prawa pracowników migrantów, a w czasie, w którym Katar przygotowywał się do mistrzostw, Katar w zasadzie zamienił się w obóz pracy przymusowej. Mówimy to zarówno o oszustwach, niewyjaśnionych zgonach na placach budowy, niewypłaconych nigdy odszkodowaniach i koszmarnych warunkach
I także niewypłacanych po prostu pensjach, tak?
Tak, tak, dokładnie, no to dokładnie tak.
Ta liczba 6,5 tysiąca osób zmarłych prawdopodobnie wskutek upału i przepracowania, to jest podawana liczba przez Guardiana, ale tak naprawdę nie wiadomo, ile osób
Nie wiadomo i pewnie nigdy się tego nie dowiemy, bo władze katarskie nigdy nie przeprowadziły rzetelnych postępowań, żeby wyjaśnić te przypadki śmierci w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata. A warto pamiętać, że my, myśląc o śmierci na budowie w Polsce, myślimy zazwyczaj o jakimś wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Tam wyglądało to zupełnie inaczej. Do śmierci dochodziło najczęściej z uwagi na fatalne warunki atmosferyczne, brak dostępu do wody, pracę w zasadzie bez wytchnienia. A więc te osoby mają wpisane w aktach zgonu na przykład śmierć z przyczyn naturalnych.
Będzie albo zatrzymanie akcji serca.
Tak, na przykład tak. Powiem tylko, że jeżeli chodzi o oficjalne dane, Katar w chwili obecnej mówi o 35 zgonach w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata. No jest to liczba...
Czyli między 2010 a 2019, zdaje się, Tak. Tak to jest liczone.
35 zgonów.
No ale mamy jakieś dwie zupełnie rozbieżne wizje. Jedna przedstawiona nam przez Magdę Lux, a druga, którą raport Amnesty przedstawia. Komu mamy wierzyć?
No, myślę, że to nie jest kwestia wiary, tylko chyba właśnie w pewnym sensie szczęścia, też po prostu szacunku do praw człowieka, bo ci, z którymi mieli do czynienia pracownicy, którzy przyjechali budować ten mundial, najczęściej spotykali się jednak z osobami, które zwyczajnie nie szanowały ich praw, nie traktowały ich jako równych sobie. Czasami po prostu traktowały ich jako ludzi drugiej kategorii. Oszukiwali ich, bo mogli to robić, bo nikt na to nie reagował.
Zwracam się teraz z pytaniem do Magdy Lux. Czy te fakty opisane przez raport Amnesty są jakoś zauważalne? Ja rozumiem, że to jest kwestia takiego rozwarstwienia, to znaczy nie wszyscy pracownicy są pracownikami najniższego poziomu, to znaczy budowlanymi pracownikami, którzy przyjeżdżają i masowo, na przykład właśnie po to, żeby budować te wioski. I jak to jest? Czy pani zauważyła takie zjawiska, te ponure i straszne?
Ja mieszkam tu 7 lat i do końca nie rozumiem tej całej nagonki, ponieważ tak naprawdę ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają z Indii, ze Sri Lanki, też mam pracowników z tych krajów, to są ludzie, którzy mieszkają praktycznie w skrajnym ubóstwie. Są tutaj sprowadzani przez firmy, które są wynajęte, ale jest naprawdę dużo lepiej tutaj niż u siebie w kraju.
Oni no a czy pani... No tak, ale to nie jest argument, że oni nie mają wyboru. To nie jest dobry argument,
pani,
ale...
Ja pracuję na dworzu przy 5 stopniach, bo akurat jak zaczynałam, pracowałam po 12 godzin i pracowałam tak samo jak oni na dworzu.
A czy ktoś pani odebrał paszport?
I nie odebrał paszportu.
I pani pracownicy też mają swoje paszporty i mogą w każdej chwili zostawić pracę i wyjechać.
Tak. Przecież nikt nikogo na siłę nie będzie trzymał. Ci ludzie, którzy tu przyjeżdżali na początku, na pewno nie było uregulowane wszystko prawnie, jak jest teraz, ale pamiętajmy, że to jest bardzo młody kraj.
Aha. Więc czyli jednak było trochę gorzej.
Oczywiście, że było gorzej, ale teraz nie można mówić, że nie wiem, ludzie giną, bo wszędzie na świecie, jak są budowy, ludzie ginęli i giną. Zawsze są wypadki.
No ja rozumiem. Pani
ale w tej chwili naprawdę prawa są respektowane pracowników. Są instytucje, do których mogą się zwracać i na przykład jeżeli mój pracownik...
A na przykład do jakiej instytucji można się zwracać?
Human Rights.
Można
tak
się zwracać do...
Tak, i pracodawca dobrze. Taki jak ja będzie miał duży problem, jeżeli wpłynie taka skarga.
Dalszy ciąg naszej rozmowy będzie się toczył w radiu internetowym RMF24, na portalu RMF24, a także na naszym Twitterze i Facebooku. Więc jak to jest? Ciągle nie mogę pogodzić tych wizji, to znaczy... nie. Tak, proszę bardzo, to znaczy... Czy jest bardzo dobrze i wspaniale, czy jest tak, jak pani opowiada i raport Amnesty przekazuje?
Obawiam się, że że ta rzeczywistość wygląda jednak nieco mniej kolorowo i tak jak umiem sobie wyobrazić, że u naszej rozmówczyni rzeczywiście sytuacja pracowników jest dobra bądź bardzo dobra, tak relacje, które zebraliśmy, a zbieraliśmy je bardzo rzetelnie przez całe 10 lat przygotowań Kataru do mundialu, przekazują zupełnie inny obraz tej sytuacji. Po pierwsze musimy zdawać sobie sprawę, że mówimy o osobach, które przyjechały do Kataru, rzeczywiście tak jak pani mówi, z krajów, gdzie często żyli w skrajnym ubóstwie, musieli się zapożyczyć, żeby w ogóle do Kataru przyjechać, bo wpisowa opłata to prawie $1300, to są dla nich gigantyczne pieniądze. Mają tam często odbierane paszporty, żyją w warunkach urągających ludzkiej godności, zakazuje się im opuszczenia kraju, zakazuje się im zmiany pracy. Wszystko to właśnie pod takim małym szantażem. spłaciłeś swoje wpisowe, my mamy twoje dokumenty, jeżeli opuścisz stanowisko pracy, wrócisz do domu, nie tylko nie otrzymasz zwrotu wpisowego, ale także nie otrzymasz swojego wynagrodzenia, co dla rodzin tych ludzi czasami oznacza po prostu tragedię, niedożywienie, bardzo poważne kłopoty. Obawiam się, że nie jest tak łatwo, jak pani mówi, że wystarczy pójść do urzędu i zgłosić swoją skargę, to nawet w Polsce tak nie działa, a co dopiero tam.
Ale to nie ja to mówię, tylko to mówi Magda Lux. Może w ogóle panie bezpośrednio przez chwilę zamienią słowa, bo nie chcę tutaj być osobą, która tak wręcz chce jakoś antagonizować. Może pani Magdo, może pani przekona nas po prostu, że jest tak, jak pani mówi.
Ja bym chciała naprawdę zaprosić panią i żeby pani zobaczyła sama na własne oczy, jak to wygląda, bo to nie jest, że ja idealizuję sytuację, bo oczywiście wypadki się zdarzały, były różne sytuacje wcześniej, ja się z tym zgadzam, ale trzeba też zrozumieć, że firmy, które sprowadzają tu pracowników, to jest, jeżeli ja szukam pracowników na Sri Lance, to ja płacę im bilet na samolot, oni mi nic nie płacą, ja płacę za ich wizę, i oni są na mojej odpowiedzialności. Czyli
a może,
cokolwiek, to ja odpowiadam za to.
Być może tak jest w pani przypadku, ale nasi przedstawiciele Amnesty International byli tam na miejscu. To nie jest tak, że my oceniamy tą sytuację z Warszawy czy z Londynu, tylko byli tam na miejscu, rozmawiali z tymi ludźmi, którym udało się wrócić do domu. Więc ja wyobrażam sobie, że z pani perspektywy też osoby, która żyje tam na innym statusie i to jest znakomite, ta sytuacja wygląda inaczej, ale ich oczami, oczami tych pracowników, ta sytuacja jest daleka od idealnej. I to nie jest kwestia wypadków, bo ja mogę zgodzić się ze zdaniem, że wypadki się zdarzają, ale my mówimy o masowej skali, o setkach, a być może tysiącach osób, które straciły tam życie, po prostu dlatego, że nikt nie zadbał o to, żeby pracowali w warunkach nie narażających ich życia bądź zdrowia. Nie tylko w kontekście panujących tam upałów, ale także w kontekście przerw pracy. Bo my tutaj, proszę Państwa, nie mówimy o nadgodzinach, czy nie mówimy o sytuacji, w której ktoś po prostu pracuje trochę za dużo. My mówimy o pracownikach, którzy w relacjach z nami przekazywali informację, że zaczynali pracę o 4 rano i kończyli o 23, 365 dni w roku, zupełnie bez wytchnienia. To jest po prostu przepracowanie. Tak. I tak się działo nie dlatego, że ktoś nie mógł im zapłacić, czy też im nie chciał zapłacić. On po prostu tak się działo dlatego, że tak się mogło dziać, bo nikt na to nie reagował. I oczywiście Katar wprowadził pewne zmiany, ale one były bardzo teoretyczne. Według naszych szacunków dotknęło około 2% pracowników.
No ale właśnie może pani Magda jest pracodawczynią mieszczącą się w tych 2%. W takim razie może, pani Magdo, może o prawach kobiet. Tam też tak jest, jak z prawami pracowniczymi. Wszystko dobrze, jeśli idzie o prawa kobiet?
Więc wszystko zaczęło się zmieniać, tak? Kilka lat temu. Wiadomo, że Islam ma swoje zasady i oni ich przestrzegają, ale w momencie, kiedy FIFA pojawiła się tutaj, wszystko zaczęło się zmieniać. Teraz kobiety mają swoje prawa, tak samo są instytucje, które...
Ale co to znaczy, że kobiety mają swoje prawa? Mogą na przykład, są na przykład żeńskie drużyny futbolowe?
Oczywiście. Akurat przeprowadzam wywiady z kobietami, które uprawiają sport. Ale... Ostatnio miałam wywiad z kobietą, która była pierwszą Iron Woman, przebiegła całego Ironmana. Druga jest pilotką, trzecia jest trenerką koni. Także kobiety mają swoje pasje, realizują się, zdobywają medale na arenie światowej. Kobieca piłka nożna.
Rozumiem. Nie napotykają kobiety w Katarze żadnych barier społecznych z tego powodu, że są kobietami?
Na pewno są rodziny, które są jeszcze rygorystyczne, no ale to już
i to od rodzin tylko zależy.
To wszystko wszystko zależy, jaka jest rodzina. Jeżeli jest bardziej religijna, to są bardziej wyrygowistyczni.
Ale tak jak to mówię, znaczy, teraz, państwo zrównało kobiety w prawach z mężczyznami. Katar, tak?
Tak.
Tak.
Teraz wszystko się parę lat temu, właśnie Human Rights bardzo dużo walczyło tutaj, żeby
wywalczyły sobie Katarki równe prawa.
Tak. Katarki pracują w urzędach, jeżdżą samochodami. Moje koleżanki Katarki, nie wiem, wychodzimy wszędzie razem. Oprócz tego, że jeżeli bardziej religijne i uprawiają sport, ubierają hijab.
Rozumiem. I co pani na to?
No tutaj też niestety będziemy się troszeczkę różnić. To znaczy, znowu, proszę dobrze zrozumieć tą sytuację. Ja wyobrażam sobie, że są w Katarze kobiety, które wywalczyły sobie, z akcentem na wywalczyły sobie, w miarę akceptowalny status. Niemniej jednak, jeśli chodzi o ogół tej sytuacji, kobiety są w Katarze, a także w innych państwach regionu, po prostu obywatelkami drugiej kategorii. Na tą pracę w urzędach, przynajmniej w niektórych, kobiety ciągle potrzebują zgody męskiego przedstawiciela swojej rodziny, podobnie na pracę za granicą, podobnie na studiowanie za granicą. Być może ta pani, która została Iron Woman, co jest swoją drogą imponujące, również, żeby wyjechać za granicę, potrzebowała jakiejś specjalnej zgody. Tego oczywiście nie wiem. Niemniej jednak nie jest na pewno tak, że kobiety mają dokładnie ten sam status. To, co raportują też kobiety z Kataru, to jest olbrzymia akceptacja na przemoc w rodzinie wobec kobiet. Temat kompletnie tabu, temat, który jest zamieciony pod dywan i temat, na który władze Kataru nie reagują w sposób absolutnie adekwatny.
Jeżeli można, do pani Magdy Lux jeszcze się zwrócę. Może ta różnica oglądu polega na tym, że pani mówi o właśnie tej mniejszej grupie, jaką są w Katarze Katarczycy i Katarki w tej grupie, to znaczy, bo przecież ponad połowa tego, no powiedzmy, mieszkańców tego państwa to są migranci zarobkowi, tak? Więc pani mówi o obywatelkach Kataru, że mają równe prawa.
Tak, Katarczyków jest ogólnie 290 tysięcy, a mieszkańców jest 2,9 miliona w tej chwili.
No
i więc to jest bardzo mała grupa, ale...
Czyli te równe prawa przysługują tylko kobietom, Katarkom, obywatelkom. Ale wszystkim, to znaczy również tym pracownicom, migrantkom?
Oczywiście. Naprawdę, tak. My żyjemy w normalnym kraju i...
Czyli na przykład, czyli wystarczy, jeżeli na przykład jestem filipińską sprzątaczką i źle potraktowaną przez pracodawcę, to mogę iść do urzędu, poskarżyć się na pracodawcę i on będzie miał kłopoty.
Tak, i wtedy oni wzywają pracodawcę, pracodawca musi przyjść, jest konfrontacja i do momentu wyjaśnienia na przykład nie mogę sprowadzić żadnego innego pracownika.
Myślę, pani Magdalena, że ja z największą przyjemnością przyjmę pani zaproszenie do Kataru, ale chciałabym też panią zaprosić do zapoznania się z raportem Amnesty International, który jest dostępny na naszej stronie. Obawiam się, że te relacje, które tam zebraliśmy, to jest kilkadziesiąt stron dobrze udokumentowanych faktów, mogą też wpłynąć na ocenę pani sytuacji, choć chcę, absolutnie wierzę i mocno pani kibicuję, że sytuacja pani pracowników jest po prostu zupełnie inna.
No właśnie, ja może jeszcze się odwołam do takiego głosu, podobnego trochę do głosu pani Magdy, chociaż nie aż tak entuzjastycznego. Otóż Krzysztof Płomiński, był ambasador Arabii Saudyjskiej, był ambasador Polski w Arabii Saudyjskiej, twierdził tutaj na antenie radia RMF, że Katar zniósł system kafal, że on już, jego już nie ma. I mówił o strategii 2030, czyli o tym, że Katar się po prostu modernizuje dynamicznie, nie może zbyt dynamicznie, bo mogłoby to wywołać jakąś destabilizację, ale jest bardzo dobrze.
Rzeczywiście jest tak, że od 2014 roku FIFA zrezygnowała nieco ze swojej polityki hands off, czyli zrezygnowała z takiej polityki, że prawa człowieka jej nie dotyczą i mocno wpływała na władze katarskie, żeby te wprowadziły pewne zmiany w zakresie praw pracowników migrantów. I do pewnych zmian doszło. Rzeczywiście system kafala został zlikwidowany, wprowadzono nawet w pewnym zakresie płace minimalne. Jednak nasza ocena wdrożenia tych przepisów jest również bardzo krytyczna. Obawiam się, że te przepisy zostały wdrożone wyłącznie w części, dla części pracodawców, tak jak mówiłam, my szacujemy, że dotyczy około 2% pracowników, na pewno nie tych, którzy wykonywali te najcięższe prace przy pracach nad infrastrukturą do Mistrzostw Świata i z całą pewnością to nie wystarczy. I mówiąc zupełnie serio, nie znam historycznie żadnego przykładu, w którym przestrzeganie praw człowieka mogłoby doprowadzić do destabilizacji jakiegoś kraju czy regionu. Umiem sobie wyobrazić, że zmiany społeczne nie odbywają się z dnia na dzień. Niemniej jednak jeszcze żaden kraj nie zbankrutował, ani nie upadł od tego, że pracownikom, migrantom po prostu wydawano wodę.
Dawano wodę, tak jest. Ale zapytam jeszcze panią Magdę, czy pani uważa, że kapitan polskiej reprezentacji na mundialu powinien albo mógłby mieć tęczową opaskę na znak solidarności z mniejszościami?
Temat mniejszości jest zupełnie innym tematem w Katarze. Tutaj już wchodzą sprawy religijne. Jednakże,
no ale jeżeli... Proszę bardzo.
Też publicznie nie można okazywać sobie uczuć nawet między kobietą a mężczyzną. To jest różnica, czyli można iść za rękę, już też nie przesadzajmy się tam, żeby nie zostało to odebrane. Ale jakby pewne rzeczy są nieprzyzwoite, tak? Więc
myślę, a na przykład co jest nieprzyzwoite? Oprócz chodzenia za rękę. Bo
Całowanie publiczne się jest...
No ale w takim... No tak.
Ale oczywiście do więzienia nikt nie zabierze, tak?
Jest to fascynująca rozmowa, naprawdę. Chciałabym ją kontynuować, ale niestety nie mogę. Nasz czas się kończy. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie kontynuowana gdzieś indziej, bo jest... Przedstawiam jeszcze raz naszych gości. Doktor Anna Błaszczak-Banasiak, Amnesty International i Magda Lux, mieszkanka stolicy Kataru, Doszy. I pani ma restaurację swoją, prawda?
Tak. I sporty wodne. I właśnie mam swój kanał na YouTube.
I zaprasza nas pani do Kataru.
Letni Katar. Zapraszam. I zapraszam panią naprawdę.
W takim razie...
Szczerze. Pokażę z mojej perspektywy i może dziś się
spotkamy. Z pani perspektywy na pewno jest piękny. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. I na tym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Żegnam naszych słuchaczy, żegnam was.
Bardzo dziękuję, do widzenia.
I do usłyszenia za tydzień.